Rozdział 50. Wśród sideł. Rozdział oparty na Ewangelii Jana. Rozdział 7, wersy od 16 do 36, od 40 do 53 i rozdział 8, od 1 do 11. Przez cały czas bytności Jezusa na święcie w Jerozolimie śledzili go szpiedzy. Dzień po dniu uciekano się do nowych podstępów, aby go uciszyć. Kapłani i przełożeni czyhali, aby go usilić. Planowali powstrzymać go przemocą, ale to nie wszystko. Chcieli upokorzyć tego galilejskiego rabiego przed ludem. W pierwszy dzień jego obecności na święcie przyszli do niego przełożeni, dopytując się, jakim prawem nauczał. Chcieli odwrócić od niego uwagę w kwestii jego prawa do nauczania. W ten sposób ku własnemu prestiżowi i autorytetowi. Moja nauka nie jest moja, rzekł Jezus, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce czynić jego wolę, pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja mówię sam od siebie. Z Ewangelii Jana. Jezus wyszedł naprzeciw pytaniu tych krytykantów, nie odpowiadając na ów błahy zarzut, ale odsłaniając prawdę istotną dla zbawienia duszy. Spostrzeżenie i uznanie prawdy jest mniej zależne od intelektu niż od serca. Prawda musi być przyjęta w duszy. Domaga się ona hołdu od woli. Gdyby prawda mogła być podporządkowana jedynie rozsądkowi, duma nie byłaby żadną przeszkodą na drodze do jej przyjęcia. Ale właśnie ma ona być przyjęta za sprawą działania łaski w sercu, a jej odbiór zależy od zrzeczenia się każdego grzechu, który objawia Duch Boży. Możliwości człowieka do uzyskania poznania prawdy, obojętnie jak wielkie, nie okażą się dla niego żadnym pożytkiem, o ile serce nie będzie otwarte na jej przyjęcie i nie nastąpi sumienne wyrzeczenie się wszelkich nawyków i praktyk, które przeciwstawiają się jej zasadom. Tym, którzy w ten sposób poddają się Bogu, mając szczere pragnienie poznania i czynienia Jego woli, prawda jest objawiona jako moc Boża dla ich zbawienia. Ci będą zdolni rozróżnić pomiędzy tym, który przemawia w imieniu Boga, a tym, który mówi jedynie od siebie. Faryzeusze nie postawili swojej woli po stronie woli Boga. Nie starali się poznać prawdy, ale znaleźć jakiś pretekst, aby jej uniknąć. Chrystus pokazał, że to właśnie dlatego nie rozumieli jego nauki. Następnie przedstawił test, przy pomocy którego prawdziwy nauczyciel może być odróżniony od zwodziciela. Kto sam od siebie mówi, szuka własnej chwały. Kto natomiast szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy. I nie ma w nim niesprawiedliwości. Z Ewangelii Jana. Ten, który szuka własnej chwały, mówi jedynie od siebie. Duch samolubstwa zdradza swoje pochodzenie. Ale Chrystus szukał chwały Bożej. Wypowiadał słowa Boga. To był dowód jego pełnomocnictwa jako nauczyciela prawdy. Jezus dał rabinom dowód swojej boskości przez ukazanie, że czytał w ich sercach. Już od uzdrowienia przy Beteździe knuli jego śmierć. W ten sposób sami łamali prawo, którego, jak utrzymywali, bronili. On rzekł, czy nie Mojżesz dał wam prawo? A nikt z was nie zachowuje prawa. Dlaczego próbujecie mnie zabić? Niczym prędki błysk światła słowa te objawiły rabinom dół upadku, w który właśnie mieli spaść. Na chwilę ogarnęło ich przerażenie. Spostrzegli, że byli w konflikcie z nieskończoną mocą. Ale nie chcieli, aby ich ostrzegano. W celu utrzymania wpływu ludu ich mordercze dążenia musiały być ukryte. Omijając pytanie Jezusa, wołali: Masz demona! Kto próbuje cię zabić? Zasugerowali, że cudowne dzieła Jezusa były wywołane przez złego ducha. Chrystus wcale nie zważał na tę insynuację. Kontynuował, aby ukazać, że jego dzieło uzdrowienia przy Betesdzie było zgodne z prawem sabatu i że było uzasadnione interpretacją, którą Żydzi sami stosowali względem prawa. Powiedział: Dlatego Mojżesz dał wam obrzezanie i w sabat obrzezujecie człowieka. Zgodnie z prawem, każde dziecko musiało być obrzezane ósmego dnia. Jeśli wyznaczony czas wypadał w sabat, rytuał musiał wtedy być przeprowadzony. O ile bardziej musi to być w zgodzie z duchem prawa, gdy się w sabat uzdrawia całego człowieka. I ostrzegł ich, aby nie sądzili po pozorach, ale sądzili sprawiedliwym sądem. Przełożeni zamilkli, a liczni z ludu oznajmili: Czy to nie jest ten, którego próbują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czy przełożeni rzeczywiście poznali, że to jest prawdziwie Chrystus? Wielu spośród słuchaczy Chrystusa, którzy mieszkali w Jerozolimie i którzy nie byli nieświadomi intryg przełożonych przeciwko niemu, czuli się pociągnięci do niego przez jakąś nieodpartą siłę. Ogarnęło ich przeświadczenie, że on jest Synem Bożym. Jednak szatan był gotów podsunąć wątpliwości. Droga do tego była przygotowana przy pomocy ich własnych, błędnych pojęć o Mesjaszu i jego przyjściu. Powszechnie wierzono, że Chrystus narodzi się w Betlejem, ale po jakimś czasie zniknie, a przy jego drugim pojawieniu nikt nie będzie wiedział, skąd przyszedł. Niemało osób utrzymywało, że Mesjasz nie będzie posiadał żadnej naturalnej relacji do człowieczeństwa. A jako że rozpowszechnione wyobrażenie chwały Mesjasza nie zostało spełnione przez Jezusa z Nazaretu, wielu przyjęło ową sugestię. O nim jednak wiemy, skąd jest. Gdy natomiast przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Podczas gdy tak wahali się pomiędzy zwątpieniem a wiarą, Jezus pochwycił ich myśli i odpowiedział im: Znacie mnie i wiecie, skąd jestem, a nie przyszedłem od siebie samego, lecz wiarygodny jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Twierdzili, że wiedzą, jakie ma być pochodzenie Chrystusa. Jednak byli w całkowitej niewiedzy o nim. Gdyby żyli zgodnie z wolą Boga, poznaliby jego syna, gdy on został im objawiony. Słuchacze nie mogli nie zrozumieć słów Chrystusa. Były one niedwuznacznie powtórzeniem twierdzenia, które wysunął w obecności Sanhedrynu wiele miesięcy wcześniej, gdy ogłosił się Synem Bożym. Jak wtedy przełożeni próbowali doprowadzić do jego śmierci, tak i teraz starali się go pochwycić. Jednak zostali powstrzymani przez niewidzialną moc, która wyznaczyła granice ich wściekłości, mówiąc do nich: Dotąd pójdziesz, lecz nie dalej. Wielu z ludu uwierzyło w Niego i mówiło, gdy Chrystus przyjdzie, czy uczyni więcej cudów niż On uczynił? Przywódcy faryzeuszy, którzy z niepokojem obserwowali przebieg wydarzeń, dostrzegli wśród tłumu przejawy sympatii. Śpiesząc do arcykapłanów, układali swoje plany aresztowania go. Umówili się jednak, aby pochwycić go, gdy będzie sam, gdyż nie śmieli pojmać go w obecności ludu. Jezus znów ujawnił, że odczytał ich zamysł. Powiedział: jeszcze przez krótki czas jestem z wami, a potem odchodzę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, lecz mnie nie znajdziecie, a gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie. Wkrótce miał on znaleźć schronienie poza zasięgiem ich pogardy i nienawiści. Miał wstąpić do Ojca, aby znów być wielbionym przez aniołów, a tam jego mordercy nigdy nie mogliby przyjść. Rabini szyderczo odezwali się: dokąd on pójdzie, że go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszonych wśród pogan i będzie nauczał pogan? Tym krytykantom wcale nie przyszło do głowy, że w ich szyderczych słowach przedstawili obraz misji Chrystusa. Cały dzień wyciągał on swoje ręce do ludu nieposłusznego i opornego. Pomimo tego został znaleziony przez tych, którzy go szukali. Był objawiony wśród ludu, który nie wzywał jego imienia. Z listu do Rzymian. Wielu, którzy byli przeświadczeni, że Jezus jest Synem Bożym, zostało wprowadzonych w błąd fałszywą argumentacją kapłanów i rabinów. Ci nauczyciele powtarzali z wielką skutecznością proroctwa dotyczące Mesjasza, że będzie panować na górze Syjon i w Jerozolimie i wobec starszych jego objawi się jego chwała, że będzie panować od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi, z księgi Izajasza i z księgi Psalmów. Następnie dokonywali pogardliwych porównań pomiędzy chwałą tutaj zobrazowaną a skromnym wyglądem Jezusa. Same słowa proroctwa zostały tak wypaczone, aby sankcjonowały błąd. Gdyby lud szczerze studiował owo słowo dla siebie, nie zostałby wprowadzony w błąd. 61 rozdział Izajasza świadczy, że Chrystus miał wykonać właśnie to dzieło, które czynił. Rozdział 53 przedstawia jego odrzucenie i cierpienia na świecie, a rozdział 59 opisuje charakter kapłanów i rabinów. Bóg nie zmusza ludzi do porzucenia niewiary. Przed nimi znajdują się światłość i ciemność, prawda i błąd. To właśnie do nich należy decyzja, co przyjmą. Umysł ludzki jest obdarzony mocą do rozróżnienia dobra i zła. Bóg zamierzył, aby ludzie nie podejmowali decyzji odruchowo, ale na podstawie wagi dowodu, starannie porównując pismo z pismem. Gdyby Żydzi odrzucili swoje uprzedzenia i porównali pisane proroctwo z faktami charakteryzującymi życie Jezusa, dostrzegliby piękną harmonię pomiędzy proroctwami i ich wypełnieniem w życiu i służbie pokornego Galilejczyka. Obecnie wielu jest zwiedzionych w taki sam sposób, jak byli zwiedzeni Żydzi. Nauczyciele religijni czytają Biblię w świetle własnego zrozumienia i tradycji. A lud nie bada pism dla siebie i nie rozstrzyga, co jest prawdą. Natomiast zdaje się na ich opinię i powierza swoje dusze przywódcom. Głoszenie i nauczanie Jego słowa jest jednym ze środków, które Bóg przeznaczył do szerzenia światła. Jednak musimy poddać nauczanie każdego człowieka próbie Pisma Świętego. Ktokolwiek będzie studiował Biblię z modlitwą, pragnąc poznać prawdę, aby móc okazać jej posłuszeństwo, otrzyma boskie oświecenie. Będzie rozumiał Pismo Święte. Jeśli ktoś chce czynić wolę Jego, dowie się o nauce z Ewangelii Jana. W ostatni dzień święta słudzy posłani przez kapłanów i przełożonych w celu aresztowania Jezusa powrócili bez Niego. Zapytano ich ze złością: dlaczego Go nie przyprowadziliście? Z powagą na obliczach odpowiedzieli: nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. Jakkolwiek zatwardziałe były ich serca, stopniały wskutek Jego słów. Podczas gdy On przemawiał na dziedzińcu świątyni, oni pozostali w pobliżu, aby wyłapać coś, co mogłoby być obrócone przeciwko Niemu. Jednak gdy słuchali, cel, w jakim ich posłano, został zapomniany. Stali jako czarowani. Chrystus objawił się ich duszom. Ujrzeli to, czego kapłani i przełożeni nie chcieli zobaczyć. Człowieczeństwo ogarnięte chwałą boskości. Wrócili więc, będąc tak napełnieni tą myślą, tak zachwyceni Jego słowami, że na pytanie, dlaczego Go nie przyprowadziliście, mogli tylko odpowiedzieć: nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. Przyszedłszy po raz pierwszy przed oblicze Chrystusa, kapłani i przełożeni odczuwali to samo przeświadczenie. Ich serca były głęboko poruszone i narzuciła im się myśl: nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. Jednak oni stłumili przeświadczenie Ducha Świętego. Obecnie, będąc rozwścieczeni, że nawet instrumenty prawne znalazły się pod wpływem znienawidzonego Galilejczyka, wołali: czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Ci, do których wypowiedziane jest poselstwo prawdy, rzadko pytają, czy to prawda, lecz raczej, kto jest jej zwolennikiem. Tłumy oceniają je przy pomocy liczby osób, które je przyjmują. I nadal jest stawiane pytanie, czy ktoś z uczonych albo przywódców religijnych uwierzył? Ludzie nie są obecnie bardziej przychylni prawdziwej pobożności niż w dniach Chrystusa. Są tak samo pochłonięci szukaniem doczesnych dóbr, a przez to zaniedbują wieczne bogactwa. I nie stanowi to argumentu przeciwko prawdzie, że duże liczby osób nie są gotowe, aby ją przyjąć, albo że nie jest przyjmowana przez wielkich ludzi tego świata, ani nawet przez przywódców religijnych. Kapłani i przełożeni ponownie przystąpili do układania planów aresztowania Jezusa. Nalegano, że jeśli pozostawi się Go dłużej na wolności, On odciągnie lud od ustanowionych przywódców, a jedynym bezpiecznym postępowaniem jest bezwłoczne uciszenie Go. W punkcie kulminacyjnym ich dyskusji niespodziewanie przerwano im. Nikodem zapytał: czy nasze prawo sądzi człowieka, jeśli go najpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Cisza zapadła wśród zgromadzenia. Słowa Nikodema dotarły do ich sumień. Nie mogli skazać nieprzesłuchanego człowieka. Jednak nie tylko z tego powodu wyniośli i przełożeni pozostali w milczeniu, przypatrując się temu, który odważył się mówić na rzecz sprawiedliwości. Byli wstrząśnięci i rozgoryczeni, że ktoś z ich własnego grona był tak dalece pod wrażeniem charakteru Jezusa, że wypowiedział słowo w jego obronie. Ocknąwszy się ze swojego zdumienia, odnieśli się do Nikodema z ciętym sarkazmem: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. Mimo to protest spowodował zawieszenie postępowania rady. Przełożonym nie udało się przeprowadzić własnego zamysłu i skazać Jezusa bez rozprawy. Poniósłszy chwilową porażkę, rozeszli się, każdy do swego domu, a Jezus poszedł na Górę Oliwną. Jezus odwrócił się od napięcia i zamętu miasta, od pełnych entuzjazmu tłumów i zdradzieckich rabinów, ku gajom oliwnym, gdzie mógł być sam z Bogiem. Jednak wcześnie rano wrócił do świątyni, a gdy lud zgromadził się wokół niego, usiadł i nauczał ich. Niebawem przerwano mu. Grupa faryzeuszy i uczonych w piśmie zbliżyła się do niego, ciągnąc z sobą przerażoną kobietę, którą ostrym, zażartym głosem oskarżali o naruszenie siódmego przykazania. Pchnąwszy ją przed oblicze Jezusa, rzekli do niego z obłudnym okazaniem respektu: Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Ich pozorowane poważanie kryło głęboko przemyślany plan zniszczenia go. Skorzystali z tej sposobności, aby osiągnąć jego potępienie, uważając, że cokolwiek zdecyduje, oni znajdą przyczynę, aby go oskarżyć. Gdyby uniewinnił ową kobietę, mógłby być oskarżony o lekceważenie prawa Mojżesza. Gdyby oznajmił, że zasługuje na śmierć, mógłby zostać oskarżony przed Rzymianami jako ktoś, kto przejął autorytet, który należał tylko do nich. Jezus przypatrywał się przez chwilę owej scenie, drżącej ofierze w jej pohańbieniu i srogim dostojnikom, pozbawionym nawet ludzkiego współczucia. Jego duch o nieskalanej czystości wzbraniał się przed tym widokiem. Dobrze wiedział, w jakim celu ta sprawa została mu przedstawiona. Czytał w sercu i znał charakter i historię życia każdego, kto znajdował się przed jego obliczem. Ci rzekomi stróżowie sprawiedliwości sami doprowadzili swoją ofiarę do grzechu, aby mogli zastawić sidła na Jezusa. Nie dając żadnej oznaki, że słyszał ich pytanie, pochylił się i skupiając swój wzrok na ziemi, zaczął pisać w pyle. Zniecierpliwieni jego zwłoką i pozorną obojętnością, oskarżyciele przystąpili bliżej, domagając się od niego uwagi dla owej kwestii. Ale gdy ich wzrok, śledzący wzrok Jezusa, skierował się do jego stóp, ich oblicza zmieniły się. Tam właśnie były wypisane przed nimi karygodne tajemnice ich własnego życia. Patrząc na to, Lud dostrzegł nagłą zmianę wyrazu i przeciskał się do przodu, aby odkryć, co to było, do czego oni odnieśli się z takim zdziwieniem i zawstydzeniem. Mimo ich wszystkich zapewnień szacunku dla prawa, wnosząc oskarżenie przeciwko owej kobiecie, ci rabini pomijali jego ustanowienia. Stanowiło to powinność męża, aby wytoczyć jej proces, a winne strony miały być karane jednakowo. Postępowanie oskarżycieli było całkowicie nieuprawnione. Lecz Jezus spotkał ich na ich własnym gruncie. Prawo określało, że przy ukaraniu przez ukamienowanie świadkowie sprawy mają być pierwszymi, którzy rzucą kamień. Teraz podnosząc się i skupiając swój wzrok na inicjatorach planu, starszych, Jezus rzekł: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I pochyliwszy się, dalej pisał na ziemi. Nie usunął prawa danego przez Mojżesza, ani nie naruszył autorytetu Rzymu. Oskarżyciele zostali pokonani. Teraz, gdy szata pozorowanej świętości została z nich zdarta, stali winni i potępieni przed obliczem nieskończonej czystości. Drżeli, aby ukryta nieprawość ich życia nie została ujawniona tłumowi. I ze spuszczoną głową i opuszczonym wzrokiem, jeden po drugim wymykali się, pozostawiając swoją ofiarę z litościwym Zbawcą. Jezus wstał i patrząc na kobietę, rzekł: kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej: i ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Kobieta stała przed Jezusem, kuląc się ze strachu. Jego słowa: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem, doszły do niej jak wyrok śmierci. Nie śmiała podnieść wzroku ku obliczu Zbawiciela, lecz w milczeniu oczekiwała na swój wyrok. W zdumieniu patrzyła, jak jej oskarżyciele odchodzą, będąc oniemiali i zawstydzeni. Następnie tamte słowa nadziei dotarły do jej uszu: ja ciebie nie potępiam, idź i już więcej nie grzesz. Jej serce stopniało i upadła do stóp Jezusa, wyszlochując swoją wdzięczną miłość i z gorzkimi łzami wyznając swoje grzechy. To było dla niej początkiem nowego życia, życia czystości i pokoju, oddanego służbie Bożej. Podnosząc tę upadłą duszę, Jezus dokonał większego cudu od uzdrowienia najcięższej choroby fizycznej. Wyleczył duchową chorobę, która jest ku wiecznej śmierci. Ta pokutująca kobieta stała się jedną z jego najbardziej niewzruszonych naśladowców. Samoofiarną miłością i poświęceniem się odpłaciła za jego przebaczające miłosierdzie. W akcie przebaczenia tej kobiecie i zachęcenia jej, aby żyła lepszym życiem, charakter Jezusa jaśnieje pięknem doskonałej sprawiedliwości. Chociaż nie łagodzi grzechu, ani nie zmniejsza poczucia winy, nie szuka, aby potępić, ale aby zbawić. Świat miał dla tej błądzącej kobiety jedynie pogardę i kpinę. Ale Jezus wypowiedział słowa pociechy i nadziei. Ów bezgrzeszny współczuł słabości grzesznicy i wyciągnął do niej pomocną dłoń. Podczas gdy obłudni faryzeusze oskarżali, Jezus wezwał ją: idź i już więcej nie grzesz. Nie jest naśladowcą Chrystusa ten, kto z odwróconym wzrokiem odsuwa się od błądzących, dając im swobodę, aby dalej zmierzali swoją prowadzącą do upadku drogą. Ci, którzy są śmiali w oskarżaniu innych i gorliwi w pociąganiu ich do odpowiedzialności, są często w swoim własnym życiu bardziej winni niż oni. Ludzie mają nienawiść do grzesznika, chociaż miłują grzech. Chrystus nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika. Będzie to duch wszystkich, którzy go naśladują. Chrystiańska miłość jest nieskora do potępienia, szybka, aby dostrzec skruchę, gotowa, aby wybaczyć, zachęcić, aby naprowadzić zbłąkanego na ścieżkę świętości i zatrzymać na niej jego stopy.